Słuchasz polskiego programu SBS.
Dzień dobry, przy mikrofonie Joanna Todisco. Na wstępie skrót doniesień w środę 8 grudnia. Prezydent USA ostrzega Rosję przed konsekwencjami dalszej inwazji na Ukrainę. Australia przyłącza się do dyplomatycznego bojkotu Olimpiady Zimowej w Pekinie. W Polsce dobowa liczba zgonów chorych na COVID utrzymuje się powyżej 500. A oto pełny przegląd wiadomości radia SBS. Australia przyłączyła się do dyplomatycznego bojkotu zimowych igrzysk olimpijskich i nie wyśle do Pekinu oficjalnej delegacji. Wcześniej rzeczniczka Białego Domu poinformowała, że powodem jest trwające ludobójstwo i zbrodnie przeciwko ludzkości w Xinjiangu oraz inne naruszenia praw człowieka w Chinach. Dodała, że sportowcy amerykańscy będą uczestniczyć w zawodach. Będziemy w 100% kibicować im z domu, zapowiedziała rzeczniczka Białego Domu. W podobnym tonie wypowiedział się dzisiaj premier Australii Scott Morrison. W Wiktorii wiadomo obecnie o ponad 11 tysiącach aktywnych przypadków koronawirusa. Z powodu pojawienia się nowego wariantu Omikron, wszyscy przybywający do Wiktorii z zagranicy zobowiązani są do 72-godzinnej kwarantanny oraz wykonania testów w pierwszym dniu oraz w piątym i siódmym. Średnia nowych lokalnych zakażeń w Wiktorii na przestrzeni ostatniego tygodnia wynosi około 1200 dziennie. Tak jest od miesiąca. Ponad 91% mieszkańców Wiktorii powyżej 12 roku życia jest w pełni zaszczepionych. Nowa Południowa Walia odnotowała w ciągu ostatniej doby najwyższą dzienną liczbę zakażeń lokalnych od połowy października – 403 oraz jeden zgon. Rzeczniczka Praw Obywatelskich w Wiktorii stwierdziła, że stanowy system przyznawania pozwoleń na przekroczenie granicy podczas pandemii przynosił niesprawiedliwe wyniki, a ludzie walczyli z biurokratycznym koszmarem. Debra Glass przyznaje, że o ile intencją władz była ochrona mieszkańców przed wirusem, stworzony system zezwalał na nieludzkie traktowanie i ta sytuacja nie może się powtórzyć. Rzeczniczka Spraw Obywatelskich zbadała tę sprawę po napływie fali skarg i zażaleń. W badanym okresie od 9 lipca, kiedy zamknięto granicę z Nową Południową Walią do 14 września tego roku, jedynie 8% składanych wniosków było rozpatrzonych pozytywnie. Wielu ludzi w pełni zaszczepionych i po wykonaniu testu na COVID nie mogło powrócić do domu nawet w dramatycznych sytuacjach rodzinnych czy na pilne leczenie. Premier Australii Scott Morrison zamierza przekonać byłą premier Nowej Południowej Walii Gladys Berejiklian do kandydowania w przyszłorocznych wyborach federalnych, mimo prowadzonego w jej sprawie postępowania Stanowej Komisji Antykorupcyjnej ICAC. Ta nominacja miałaby na celu odzyskanie przez koalicję liberalno-narodową okręgu Warringah w północnej części Sydney. Obecnie w parlamencie federalnym z tego okręgu zasiada Zali Stegall, poseł niezależny, który przejął mandat od Tony'ego Abbotta. Nauczyciele szkół stanowych Nowej Południowej Walii po raz pierwszy od dekady przeprowadzili wczoraj 24-godzinną akcję strajkową, co spowodowało zamknięcie prawie 400 szkół. Domagają się podwyżki zarobków o 7,5% oraz zmniejszenia nierealistycznego nakładu pracy. Związkowcy zwracają uwagę na odchodzenie wielu osób od zawodu i wzrastającą liczbę wakatów. Tysiące nauczycieli wzięło udział w wiecach i marszach. Również we wtorek w Nowej Południowej Walii nastąpiły zakłócenia w funkcjonowaniu transportu publicznego, po tym jak część kierowców autobusów oraz kolejarzy zastrajkowała na rzecz lepszych warunków pracy i płacy. Queensland od najbliższego poniedziałku, 13 grudnia, otwiera swoje granice dla podróżnych w pełni zaszczepionych na koronawirusa. W tym tygodniu 80% mieszkańców Queensland będzie już po obu dawkach szczepionki. Tym samym warunek otwarcia stanu będzie spełniony kilka dni wcześniej niż prognozowano. Dzisiaj poinformowano o wykryciu pierwszego w Queensland przypadku Omikronu u Nigeryjczyka przebywającego od kilku dni w kwarantannie hotelowej w Cairns. Mężczyzna przyleciał z Sydney. A oto kolejne wiadomości radia SBS. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden w dwugodzinnej rozmowie online ostrzegł Władimira Putina, że inwazja Rosji na Ukrainę spowoduje poważne sankcje ekonomiczne, zwiększenie pomocy wojskowej dla Ukrainy i rozmieszczenie dodatkowych sił na wschodniej flance NATO. Tak wynika z informacji, którą przekazał dziennikarzom Jake Sullivan, doradca prezydenta USA. Z Waszyngtonu dla Informacyjnej Agencji Radiowej Marek Wałkuski.
Jake Sullivan powiedział, że przywódcy Stanów Zjednoczonych i Rosji rozmawiali o wielu sprawach, ale głównym tematem dyskusji była Ukraina. Dodał, że Joe Biden w bezpośredni sposób wyraził poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Powiedział prezydentowi Putinowi wprost, że dalsza inwazja na Ukrainę spotka się z poważnymi sankcjami ekonomicznymi ze strony Stanów Zjednoczonych i sojuszników, że przekażemy dodatkowe środki obrony Ukrainie i ufortyfikujemy naszych sojuszników na wschodniej flance NATO dodatkowymi zdolnościami odpowiedzi na taką eskalację. Według Sullivana Biden powiedział Putinowi, że w razie inwazji na Ukrainę Stany Zjednoczone i sojusznicy podejmą dalej idące kroki niż w 2014 roku. Doradca prezydenta USA udzielił przeczącej odpowiedzi na pytanie, czy prezydent Biden udzielił Putinowi zapewnienia, iż Ukraina nie zostanie przyjęta do NATO. Mogę powiedzieć jasno i wyraźnie, że nie złożył takiej deklaracji i nie poszedł na ustępstwa w tej sprawie. Oświadczył Sullivan, dodając, że Biden jest wierny zasadzie, iż poszczególne kraje same decydują, z kim się wiążą. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
Policja francuska zatrzymała na lotnisku w Paryżu mężczyznę podejrzanego o udział w zabójstwie Jamala Khashoggiego, saudyjskiego dziennikarza, brutalnie zamordowanego w konsulacie Arabii Saudyjskiej w Stambule w 2018 roku. Służby francuskie przypuszczają, że zatrzymany był członkiem komando złożonego z saudyjskich agentów. 33-letni Khaled al-Otaibi był poszukiwany listem gończym wydanym przez Ankarę i ścigany przez Interpol. Został pojmany przez Straż Graniczną na lotnisku Roissy-Charles de Gaulle, zanim wsiadł do samolotu lecącego do Riyadu. Mężczyzna podróżował pod swoją prawdziwą tożsamością. Francja skręca w prawo, oceniają francuscy publicyści komentujący wydarzenia polityczne związane z kampanią prezydencką w tym kraju. Kandydaci prawicy i narodowców prześcigają się w radykalnych propozycjach. Wśród prawicowych kandydatów największe szanse na wejście do drugiej tury wciąż ma liderka narodowców Marine Le Pen, która zmierzyłaby się z urzędującym prezydentem Emmanuelem Macronem. Z Paryża dla Informacyjnej Agencji Radiowej Stefan Folzer.
Francja skręca w prawo z pełną prędkością, stwierdził w komentarzu redakcyjnym naczelny tygodnika Le Point Jérôme Begley. Wszystko wskazuje na to, że poglądy, które jeszcze 10 lat temu były uznawane za skrajnie prawicowe, są dziś akceptowalne, zauważył redaktor Le Point, odnosząc się do programu wyborczego Erika Zemura. Publicysta obiecuje deportację nielegalnych migrantów oraz walkę z tak zwanym islamolewactwem i ideologią LGBT. Francuskie media uznały, że pierwszy wiec wyborczy Zemura, w którym uczestniczyło około 15 tysięcy osób, był pokazem siły. Le Figaro pisze z kolei o odrodzeniu prawicy po zwycięstwie Valérie Pécresse w prawyborach centroprawicy. Redaktor naczelny gazety stwierdził, że kandydatka może wygrać wybory prezydenckie, jeżeli stanie w obronie prawicowych wartości. Paryż, Stefan Folzer.
Szefowa francuskiego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen obok Jarosława Kaczyńskiego uczestniczyła w ostatni weekend w Warszawie w spotkaniu liderów europejskich partii konserwatywnych. Premier Mateusz Morawiecki powiedział:
jesteśmy atakowani przez instytucje europejskie i niektóre kraje. W związku z tym poszukujemy sojuszników w tej walce przeciw centralizacji Europy. Czy chcemy, żeby Europa była zarządzana z jednego miejsca, czy chcemy suwerennego państwa polskiego? Dlatego w sobotę spotkaliśmy się z przedstawicielami różnych partii patriotycznych, konserwatywnych, prawicowych, które chcą, żeby Europa była Europą ojczyzn, żeby była silną Unią Europejską, ale silną siłą państw członkowskich. I my także tego chcemy.
Rzecznik koordynatora polskich służb specjalnych Stanisław Żaryn uważa, że Rosja próbuje wykorzystać kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej do swoich celów. Stanisław Żaryn powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej, że po raz kolejny Kreml stawia się w roli mediatora w kryzysach, które sam wykreował.
Już w tej chwili Moskwa prezentuje się jako kraj, który powinien zostać włączony do negocjacji i uspokojenia sytuacji, a zatem widać jednoznacznie, że ten kryzys, który od samego początku w sposób skryty Rosja wspiera i popiera jego organizację, jest wykorzystywany na szczeblu międzynarodowym do uzyskania kolejnych korzyści i uległości Zachodu wobec interesów rosyjskich.
Straż Graniczna zarejestrowała w ciągu ostatniej doby 116 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Były dowódca GROM, generał Roman Polko, powiedział w Polskim Radiu 24, że mniejsza liczba takich prób nie oznacza, że sytuacja na granicy się zmienia.
Zamiast taktyki przepychania dużych grup, w tej chwili jest tendencja, czy taki kierunek, żeby mniejszymi grupami przepychać tych migrantów, którzy tak chętnie współpracują ze służbami białoruskimi na terytorium Polski, no ale to jest też oczywiście testowanie naszej odporności, być może nawet dążenie do uśpienia polskich służb po to, żeby pewnie w dogodnym momencie przeprowadzić bardziej masowy atak. Sytuacja się nie rozwiązała, chociaż mamy powiedzmy częściowy sukces.
W Polsce dobowa liczba zgonów ludzi zakażonych koronawirusem od tygodni przekracza 500. Rząd zdecydował się na częściowe zaostrzenie ograniczeń od 15 grudnia. O szczegółach dla Informacyjnej Agencji Radiowej Joanna Stankiewicz.
Nowe ograniczenia, które będą obowiązywały od 15 grudnia, oznaczają mniej osób w restauracjach, hotelach, obiektach sportowych, sakralnych, teatrach i kinach. Limity zostaną zmniejszone do 30% i nie będą obejmowały osób zaszczepionych. Powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.
Zwiększenie tego limitu może być wyłącznie dla osób zaszczepionych, zweryfikowanych przed przedsiębiorcą.
W kinach będzie obowiązywał zakaz konsumpcji. Ograniczenia dotyczą również dyskotek i klubów, dodał wiceminister.
Od 15 grudnia zamknięte są dyskoteki, kluby i obiekty udostępniające miejsca do tańczenia. W dniu 31 grudnia i 1 stycznia ograniczenie liczebności klientów w lokalach zamkniętych do maksymalnie 100 osób.
Od 15 grudnia obowiązkowe będą też testy dla domowników osób chorujących na COVID, bez względu na posiadany certyfikat o zaszczepieniu.
Informacja walutowa według tabeli Narodowego Banku Polskiego. Kurs średni dolara australijskiego 7 grudnia wynosił 2 zł. 90 groszy. Dolar australijski jest dzisiaj wart 71 centów amerykańskich. Pogoda na czwartek w australijskich stolicach stanowych. Adelaida, temperatura maksymalna 21 stopni Celsjusza, zachmurzenie częściowe. Brisbane deszczowo i burzowo 31 stopni, Canberra 19, przelotne deszcze i możliwość burzy. Darwin 34 stopnie, deszczowo, Hobart 18, bez opadów. Melbourne jutro 19 stopni, możliwy przelotny deszcz. Perth słonecznie 34 stopnie, Sydney 24 stopnie i przelotne deszcze. Nad Polską napłynęło mroźne powietrze arktyczne. Temperatura maksymalna w środę to minus 7 stopni na północnym wschodzie, na pozostałym obszarze kraju od minus 5 do zera. Przegląd wiadomości radia SBS przygotowała Joanna Todisco.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.